Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tematy z tego tygodnia, jak zawsze mamy ich sporo, szczególnie te takie pomniejsze tematy polityczne polskie. Zawsze jest ich dużo, ale my skupimy się w tym tygodniu chyba na tych najbardziej takich omawianych, czyli przede wszystkim dużo się mówi o szczycie NATO. Szczyt NATO w Waszyngtonie, który właśnie w tym tygodniu się odbywał. Ten szczyt w związku z samą Europą, jak i również z Polską jest bardzo popularny, ale tuż przed tym szczytem doszło w Warszawie do spotkania prezydenta Ukrainy z premierem Donaldem Tuskiem, jak również z prezydentem Andrzejem Dudą. I może właśnie krótko od tego pierwszego tematu związanego z Ukrainą i ze stosunkami polsko-ukraińskimi zaczniemy, dlatego że w tym tygodniu usłyszeliśmy od premiera Donalda Tuska, że Polska pomaga Ukrainie nie tylko ze względu na przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny i dobrze pojęty interes. Premier Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podpisali w poniedziałek w Warszawie ukraińsko-polską umowę w dziedzinie bezpieczeństwa. I tutaj właśnie jest taka dyskusja, nawet widziałem ostatnio, że Konfederacja teraz domaga się Trybunału Stanu dla premiera Tuska właśnie w związku między innymi z tą podpisaną w poniedziałek umową ukraińsko-polską. Do tego nam tutaj dochodzi jeszcze sprawa, o której powiedział Donald Tusk, czyli o tym polskim węglu, który ma być spalany i później ten prąd wytworzony dla Ukrainy. Tutaj jest kwestia oczywiście wczorajszego dnia. Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, więc te tematy, jak zawsze, na linii Polska-Ukraina są trudne.
No i myślę, że moglibyśmy właściwie cały program temu jednemu tematowi poświęcić, ale postaram się skupić na kilku najważniejszych aspektach. Po pierwsze, bardzo ważna, drobna korekta do tego, co pan powiedział, bo mówimy nie o umowie, tylko o porozumieniu. I to ma tutaj duże znaczenie, bo porozumienie to jest akt polityczny, który nie wymaga ratyfikacji. A umowa międzynarodowa w sprawach, które konstytucja w artykule 83 wymienia, między innymi dotyczących sojuszy wojskowych czy znacznych wydatków państwa, taka umowa wymagałaby ratyfikacji przez prezydenta i ta ratyfikacja z kolei wymagałaby zgody parlamentu wyrażonej w ustawie. I moim zdaniem dlatego Donald Tusk nie zdecydował się na umowę. Natomiast wszystko, co w tym porozumieniu jest zawarte, i tak argumentuje właśnie Konfederacja, moim zdaniem całkowicie słusznie. Zresztą muszę powiedzieć, że ja te argumenty umieściłem na X-ie jeszcze nawet zanim politycy Konfederacji się zaczęli wypowiadać. Zakres tej umowy, jej temat, zobowiązania, które w bardzo ogólnikowej formie Polska na siebie przyjmuje, powodują, że ten akt powinien ewidentnie mieć właśnie formę umowy, nieporozumienia. Tylko że wtedy mielibyśmy dyskusję w parlamencie na ten temat, mielibyśmy debatę, mielibyśmy odpytywanie, dlaczego ta umowa jest na przykład tak bardzo nieproporcjonalna, jeżeli chodzi o korzyści i zobowiązania, bo tam właściwie są wyłącznie polskie zobowiązania w kierunku Ukrainy, prawie nic w drugą stronę. No i tego prawdopodobnie pan premier chciał uniknąć, ale moim zdaniem w ten sposób, i tu się zgadzam z politykami Konfederacji, najzwyczajniej złamał konstytucję. I rzeczywiście jest tak, że za złamanie konstytucji prezesa Rady Ministrów można postawić przed Trybunałem Stanu. To jest oczywiście czysta teoria, bo wiadomo, że Trybunał Stanu w czasie całego swojego istnienia skazał raptem dwie osoby. Natomiast i pewnie do tego nie dojdzie, natomiast tak, to się kwalifikuje. No i tutaj też trzeba spojrzeć na tę sytuację w takim szerszym kontekście. To znaczy, mimo że była ta wizyta, doszło do niej trzy dni przed 11 lipca, przed rocznicą Krwawej Niedzieli na Wołyniu, pan prezydent Zełenski nie wspomniał nawet jednym słowem o zbrodni wołyńskiej. Podobnie nie wspomniał o tym pan premier Donald Tusk. Zresztą pan premier nie był łaskaw nawet na swoim koncie na X-ie umieścić jakiejkolwiek wzmianki na temat tej rocznicy, co pan prezydent zrobił przynajmniej, niektórzy inni politycy, natomiast pan premier kompletnie nic, zero. I ta sprawa no, po prostu nie została w ogóle poruszona. Druga kwestia no, to jest to, co pan premier mówi w takiej dosyć demagogicznej formie, że pomaganie Ukrainie jest w naszym interesie. No to jest demagogiczne sformułowanie, bo pomaganie ma różne zakresy, różne formy w zamian za pomoc i to jest zupełnie normalne. Należy żądać czegoś, my nigdy nie żądaliśmy i o ile można jeszcze było to zrozumieć, powiedzmy w ciągu pierwszych 6-10 miesięcy trwania tej wojny, no to jeżeli to się dzieje w połowie 2024 roku, po ponad 2 latach, no to to już jest kompletnie, mówiąc najdelikatniej, nieroztropne. Niedomaganie się czegokolwiek w zamian. To są być może ostatnie momenty, kiedy my możemy mieć na Ukrainę jakikolwiek wpływ, bo Ukraina jeszcze nas w jakimś stopniu potrzebuje, choć my tutaj nie mamy decydującej roli. Jeżeli ktoś tak sądzi, to się myli. I zresztą nigdy poza być może pierwszymi 2-3 miesiącami wojny nie mieliśmy decydującej roli. Natomiast jeszcze jakieś przełożenie mamy, więc moglibyśmy jeszcze coś ugrać, na przykład w kwestii ekshumacji, najpierw poszukiwań, potem ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej albo w jakiejkolwiek innej kwestii. No ale najwyraźniej nie ma takiej woli, więc ja uważam, że te stwierdzenia polityków Konfederacji są absolutnie słuszne. Natomiast rzeczywiście porażające jest to, że żadna inna partia polityczna w polskim parlamencie nie ocenia tego porozumienia w ten sposób. No nawet PiS przecież nie podnosi tej sprawy. To jest dla mnie nawet, powiedziałbym, szokujące, bo no jak mówię, to ewidentnie powinna być klasyczna umowa międzynarodowa z ratyfikacją za zgodą Sejmu.
No to panie Łukaszu, przejdźmy w takim razie płynnie do tego drugiego tematu, łącząc ten aspekt związany ze szczytem NATO, dlatego że przed samym rozpoczęciem szczytu NATO w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda powiedział, że nikt z zewnątrz nie może zablokować akcesji Ukrainy do NATO i powiedział, że decydują o tym państwa sojuszu i to już nie jest kwestia tego czy, ale tylko kiedy. Samego terminu akcesji. No i właśnie podczas szczytu NATO, który się odbywa w 75. rocznicę w Waszyngtonie, ta kwestia została poruszona. Zostały też poruszone kwestie ważne dla Polski. Między innymi te chyba najważniejsze, takie dotyczące bezpośrednio Polski, to ta baza w Redzikowie, o której się pisze, że jest już gotowa, że osiągnęła gotowość operacyjną. Oprócz tego pisze się o powstaniu w Bydgoszczy Centrum Analiz Szkolenia i Edukacji dla Ukraińskich Żołnierzy. Więc to są chyba te najważniejsze rzeczy. Ja widziałem też, że oczywiście dalsza pomoc dla Ukrainy, 40 miliardów euro zostało tutaj już w tej chwili zaprezentowane, a także stworzenie rakiety manewrującej o zasięgu ponad 500 kilometrów. Polska też ma w tym uczestniczyć.
Najważniejsza sprawa, i to wszyscy się na tym skupiali, to jest ten wątek ukraiński. No i tutaj te zapowiedzi pana prezydenta, no ja się głęboko z tym nie zgadzam, bo pewnie słuchacze Polskiego Radia Chicago wiedzą, że uważam, że Ukraina nie powinna wchodzić, że z naszego punktu widzenia byłoby niekorzystne, gdyby Ukraina weszła i do NATO, i do Unii Europejskiej. Jestem tutaj przeciwnikiem akcesji do obu tych organizacji. Natomiast patrząc na sam dokument, no to te stwierdzenia pana prezydenta były jednak trochę na wyrost, bo jak się czyta komunikat ze szczytu NATO, to on jednak jest bardzo ostrożny. Rzeczywiście tam się znalazło podobne sformułowanie jak to, którego pan prezydent Andrzej Duda użył, że nikt z zewnątrz nie może zablokować akcesji Ukrainy, ale też znalazło się stwierdzenie, że Ukraina będzie mogła przystąpić do NATO po spełnieniu warunków. A jakie te warunki są? No jednym z warunków jest po pierwsze zgoda wszystkich państw sojuszu, a tu właściwie jest stuprocentowo pewne, że tej zgody wszystkich państw nie będzie jeszcze bardzo długo. A drugi warunek jest taki, że nie można przyjąć do NATO jako sojuszu obronnego państwa, które nawet ma nieuregulowany status swoich granic, a cóż dopiero państwa, które toczy wojnę. No to jest po prostu, to byłby po prostu absurd, bo to by było mniej więcej tak, jakby sprzedawać polisę ubezpieczeniową osobie chorej na zaawansowany nowotwór. No to żadna firma ubezpieczeniowa tego nie zrobi i tutaj jest podobna sytuacja. Więc myślę, że to są po prostu czysto teoretyczne rozważania i pewnego rodzaju teatr, który być może jest obliczony na to, żeby zadowolić ukraińskie społeczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest ciekawego jeszcze w tym komunikacie, no to ja zwróciłem uwagę, na kwestię bardzo takiego ostrego i wprost potraktowania w jakimś stopniu Chin, a na pewno Rosji. To jest po raz kolejny już zresztą odejście od ostrożnej postawy sojuszu. Tam Rosja jest bardzo wyraźnie wymieniona jako główny potencjalny agresor, główny czynnik, który tworzy niebezpieczeństwo w naszej części. No dobrze, że NATO wprost się na ten temat wypowiada. Oczywiście jest pytanie, co za tym konkretnie może pójść. I też jest ciekawe to, że mamy nowego sekretarza generalnego NATO, który jest kojarzony w swojej przeszłości politycznej z dobrymi relacjami z Rosją właśnie. No bo Mark Rutte miał takie momenty w swojej karierze politycznej, kiedy chętnie ściskał rękę Władimira Putina. No i dzisiaj o tym się niechętnie pamięta i pewnie on sam wolałby, żeby te zdjęcia zniknęły z internetu, ale one są, kiedy Mark Rutte spotykał się z prezydentem Rosji, Federacji Rosyjskiej i mówił, że z nim się da rozmawiać, chociaż może nie jakoś serdecznie, ale że to jest taki partner, z którym można normalnie negocjować i funkcjonować, więc no taki element, ten akcent również jest tutaj ciekawy. Ale przede wszystkim, jak mówię, chodzi tutaj o to, że Ukraina teoretycznie ma otwarte drzwi do NATO, ale w praktyce wszyscy wiedzą, że to jest cały czas czcza obietnica.
Panie Łukaszu, a te wątki takie typowo polskie, to nic takiego konkretnego, po prostu to jest chyba wypełnianie tych takich założeń obronnych, które zostały już wcześniej podjęte, tak? Jeżeli chodzi o tę bazę w Redzikowie, chociażby gotowość operacyjną.
Nie znajduję w tych elementach dotyczących bezpośrednio Polski niczego, co by tutaj mogło być czymś nowym. Natomiast ja myślę, że warto jeszcze może przy okazji tego, co się wydarzyło w Waszyngtonie, powiedzieć o tym, że sytuacja wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego może się w najbliższych miesiącach naprawdę zmienić, bo zaczynają się pojawiać coraz częściej sygnały idące z obu stron, czyli z Kijowa i z Moskwy, że jest jakaś gotowość do rozmów. Być może będziemy za chwilę rozmawiać o węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. No to mamy wyjazd Viktora Orbana do Moskwy, ale mamy też sygnały, o których pisze zachodnia anglosaska prasa, że Rosjanie, bo to chyba New York Times, jeżeli się nie mylę, pisał kilkanaście dni temu o tym, że Rosjanie pewne propozycje pokojowe już tam jakimiś swoimi kanałami na zachód przesyłają. Oczywiście te propozycje są daleko idące w sensie interesów rosyjskich, ale zawsze tak się zaczyna negocjacje. Z drugiej strony mamy sygnały, że Kijów jest zainteresowany doprowadzeniem do takiego spotkania pokojowego z udziałem delegacji rosyjskiej, zanim jeszcze w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, czyli zanim miejsce Joe'ego Bidena może zająć Donald Trump. No więc ja trochę mam takie wrażenie, że za chwilę możemy mieć sytuację, że się obudzimy z ręką w nocniku, to znaczy skończy się kompletnie nasz jakikolwiek wpływ na Ukrainę, okaże się, że zostaje zawarte jakieś porozumienie, w którym oczywiście Ukraina też będzie musiała się posunąć, to jest całkowity truizm po prostu, wiadomo, że tak się dyplomatycznie zawiera jakieś zawieszenia broni czy rozejmy, no a my zostaniemy z tym naszym zaangażowaniem właśnie z ręką w nocniku, więc warto też o tych sprawach pamiętać i śledzić to, co się dzieje na linii Kijów-Moskwa.
No właśnie ten nasz ostatni temat będzie takim tematem zbiorczym, ale też związanym z tym, co pan już poruszył, czyli tutaj kwestia takiej przyszłości też Europy. Sama postać Viktora Orbana rzeczywiście ostatnio jest o niej głośno, bo Viktor Orban wybrał się na misję, był ostatnio bardzo zapracowany i był wszędzie. Był w Kijowie, był w Moskwie, był w Pekinie, teraz w Waszyngtonie przy okazji szczytu z tą misją pokojową i sam mówił, że ten pokój jest potrzebny, ale wcale, panie redaktorze, nie został dobrze odebrany przez tych liderów w Europarlamencie chociażby. Ja tam widziałem i czytałem dużo rzeczy, że no próbowali go trochę za to cenzurować, przypisując mu oczywiście w dalszym ciągu, jak to właśnie przypisuje między innymi Orbanowi, łatkę rosyjskiej onucy, że to tylko w interesie Rosji, gdzie on sam mówi coś innego, że warto rozmawiać po prostu i się otworzyć nawet na pokój.
Viktor Orban prowadzi od samego początku swojego przywództwa na Węgrzech politykę gry na wielu fortepianach i to jest polityka prowadzona w interesie węgierskim, czyli Viktor Orban robi to, co powinien w moim odczuciu robić każdy przywódca. Działa w interesie przede wszystkim swojego państwa i to też nie jest coś niezwykłego, jeżeli chodzi o sytuację pełnienia prezydencji w Unii Europejskiej, bo każde państwo planuje agendę dla Unii Europejskiej w taki sposób, żeby uwzględnić swój interes. No od tego jest prezydencja. Viktor Orban uważa, że Węgry mają interes w zakończeniu wojny i w tym, żeby ewentualnie stały się takim brokerem pokojowym. No i to rzeczywiście może nawet przynieść jakieś skutki w tym sensie, że Węgry mogą tam coś dla siebie ugrać. No a przede wszystkim tutaj jest kwestia tego, że żeby tę wojnę zakończyć, to właśnie no, trzeba rozmawiać z drugą stroną również. Więc ja te próby, jak pan powiedział, cenzurowania Viktora Orbana robione przez polityków, również polskich, widziałem takie wypowiedzi między innymi pana ministra Siemoniaka, odbieram jako czysty polityczny teatr. To znaczy substancji w tym nie ma kompletnie żadnej. Gdyby zacząć drążyć i wypytywać tych polityków, którzy mówią o Viktorze Orbanie, że się stał tam poplecznikiem Putina, jak oni rozumieją, jak oni widzą w ogóle doprowadzenie do jakiegoś zakończenia tego konfliktu, no to ostatecznie musieliby dojść do tego samego wniosku, że tak, ktoś będzie musiał pojechać do Moskwy, ktoś będzie musiał zorganizować spotkanie, być może taki kongres pokojowy już z udziałem delegacji rosyjskiej odbędzie się, nie wiem, w Paryżu, w Berlinie, no i co? Wtedy ci sami politycy powiedzą, że to Olaf Scholz jest ruską onucą albo Emmanuel Macron jest ruską onucą. Tutaj tak naprawdę chodzi o spór z samymi Węgrami i z Viktorem Orbanem, spór tego głównego nurtu polityki europejskiej, a nie o kwestię tego, jak się zachowywać i jak rozmawiać ewentualnie z Moskwą czy z Kijowem.
A do rzeczy, które ostatnio zapracowany Viktor Orban robił, warto dodać właśnie kwestię frakcji Patrioci dla Europy, bo tutaj przechodzimy do tego europejskiego tematu związanego z Parlamentem Europejskim. Widzimy teraz przez ostatnie dni, że coś tutaj się klaruje. Mamy też sygnały z Polski, między innymi jeżeli chodzi o europosłów Konfederacji, kto gdzie dojdzie, w jaki sposób. I właśnie usłyszeliśmy o nowej frakcji Patrioci dla Europy. Tam ma dołączyć Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, tam ma dołączyć Włoska Liga, Holenderska Partia Wolności oraz Nacjonalistyczna Duńska Partia Ludowa i wszyscy teraz się rozpisują o tym, że Patrioci dla Europy będzie to trzecie ugrupowanie w Europarlamencie. Co pan o tym myśli, panie Łukaszu? I tutaj ten wątek francuski, bo do niedawna się zastanawialiśmy właśnie, co z Marine Le Pen, do kogo dołączy, na jakich zasadach i mieliśmy też oczywiście bardzo ważny aspekt, czyli wybory, druga tura wyborów parlamentarnych, która no spowodowała chyba więcej problemów w tym momencie we Francji, bo nikt na dobrą sprawę nie rządzi. Wszyscy się sprzeciwili Marine Le Pen i chociaż oczywiście tutaj jest sukces po stronie ugrupowania Marine Le Pen, to jednak nie taki, jakiego się spodziewano.
No mogę powiedzieć, wciąż będąc we Francji, że na razie Francja działa, więc, ale to często tak z różnymi państwami jest. Przecież przypominam, że swego czasu Belgia nie miała rządu przez ponad rok i też jakoś belgijskie państwo działało, może nawet lepiej niż gdyby rząd był. Natomiast no nie będziemy tutaj rozmawiać szczegółowo o francuskim życiu politycznym. Ja uważam, że jak spojrzymy na francuski ustrój, to rząd po prostu i premiera po prostu powołuje prezydent i ewentualnie, jeżeli będzie większość do odwołania tego premiera, to wtedy może się to stać, więc tu czekamy na ruch Emmanuela Macrona. Natomiast bardzo ciekawe są te roztasowania w Parlamencie Europejskim. Wiemy już, że Marine Le Pen i jej ugrupowanie nie będzie w jednej grupie politycznej z AfD. AfD formuje grupę polityczną z kolei z trojgiem posłów Konfederacji. To jest też ciekawe, bo w ten sposób delegacja polityczna Konfederacji rozpada się na dwie równe połowy. Nie wiemy też za bardzo, co zamierza zrobić Prawo i Sprawiedliwość, no bo nie ma go w tej grupie, o której pan mówił, w tej nowej grupie utworzonej przede wszystkim przez Marine Le Pen, a grupa europejskich konserwatystów i reformatorów no w tej sytuacji spada gdzieś tam na mocno dalszy plan, więc tutaj też jest bardzo ciekawe, jak ta delegacja partyjna postanowi działać. Niektórzy mówią, że w Konfederacji nastąpił rozłam. Ja raczej odczytuję to jako pójście tą drogą, którą Konfederacja wielokrotnie szła, czyli w pewnych okolicznościach oni pozwalają sobie działać tak, jakby każde ugrupowanie z tych, które tworzą Konfederację, miało możliwość autonomicznej decyzji. I tutaj tak jest, no bo tych troje posłów to jest nowa nadzieja, a tych troje posłów, którzy nie wchodzą do grupy z AfD, z Alternatywą dla Niemiec, to są posłowie z Korony, no to Grzegorz Braun i posłowie z Ruchu Narodowego. Czy to jest dobry ruch ze strony Konfederacji? Myślę, że jest to ruch w pewnym sensie neutralny, to znaczy troje posłów uznało, że lepiej być w grupie niż być posłami niezrzeszonymi i rzeczywiście tak jest. Z punktu widzenia organizacji prac w Parlamencie Europejskim tak jest. Być może są gotowi ponieść ryzyko sprzymierzenia się z AfD. Sojusze polityczne są oparte na pragmatyzmie. Oczywiście będzie teraz, już się zaczęło w Polsce, wytykanie tym posłom, że sprzymierzyli się z partią, która jest w różnych aspektach niechętna Polsce. To jest prawda, rzeczywiście AfD miało takie akcenty. No ale oni sami z kolei, ci politycy, którzy teraz Konfederację krytykują, wielokrotnie głosowali w moim odczuciu przeciwko polskim interesom w Parlamencie Europejskim, posłowie Koalicji Obywatelskiej, więc no to jest znów pewien polityczny teatr. Ale faktycznie najważniejszym chyba faktem z tych, o których rozmawiamy, jest utworzenie tej nowej grupy, w której główną siłą jest zjednoczenie narodowe Marine Le Pen, która ma szansę stać się dużą, mocną, trzecią grupą w Parlamencie Europejskim. Ja czekam na ruch Prawa i Sprawiedliwości, bo jak mówię, w tym momencie utrzymywanie grupy europejskich konserwatystów i reformatorów jako osobnej grupy politycznej moim zdaniem ma coraz mniejszy sens.
A u nas w programie to już wszystko z naszych tematów. Jak zawsze zachęcamy do sprawdzania pana profilu na X, pana kanału na YouTubie, jak również tych sobotnich rozmów, bo ostatnio pan wspominał, że Superlink w dalszym ciągu działa, nawet pomimo tego, że jest pan na urlopie, bo to chyba w tej branży też, panie Łukaszu, czasem ciężko na urlopie tylko odpoczywać.
No to prawda, nawet nasza rozmowa jest tego tak przykładem. Zapraszam w takim razie na najbliższą sobotę. W najbliższą sobotę, w sobotę w Superringu nietypowo, bo moim gościem nie będzie polityk, moim gościem będzie historyk specjalizujący się w relacjach polsko-niemieckich, Krzysztof Rak, który jest współautorem książki o stosunkach rosyjsko-niemieckich. Książki, która nazywa się Piekielni Sąsiedzi, bardzo moim zdaniem adekwatny tytuł, no i opisuje stosunki polsko-niemieckie na przestrzeni kilkuset lat, czyli tam od XVII wieku aż do właściwie współczesności. Rozmawiamy o tym między innymi, czy Polska w 1939 roku mogła pójść razem z Niemcami na Rosję sowiecką, więc mam nadzieję, że rozmowa wielu, zwłaszcza interesujących się historią, zaciekawi.
No z tego miejsca oczywiście tak urlopowo i estetycznie, historycznie też polecimy pana Instagrama. Przypominamy, że tam piękne zdjęcia teraz z Francji, z pana pobytu można znaleźć. Chociażby ta ostatnia podróż, o której mi pan wcześniej wspominał poza anteną, dwa słowa.
Zgadza się. Zdarzyło mi się wreszcie dotrzeć do miejsca, które zawsze chciałem zobaczyć. To jest Mont Saint-Michel, niesamowita, położona o kilkaset metrów od brzegu na Oceanie Atlantyckim, dokładnie w zatoce otwartej na kanał La Manche. Wyspa zwieńczona średniowiecznym klasztorem, byłym już w tej chwili klasztorem benedyktyńskim, otoczonym domami miasteczka. Miejsce kompletnie jak z bajki, no i wybitny, naprawdę wybitny przykład europejskiego, zachodniego dziedzictwa kulturowego, więc mimo, że tam zawsze jest pełno turystów, to warto zagryźć zęby i tam pojechać i zobaczyć ten obraz jedyny w swoim rodzaju. Dla mnie to jest spełnienie pewnego rodzaju podróżniczego marzenia.
No to jak państwo będziecie w Europie, to jak tylko macie okazję, to warto odwiedzić, a wcześniej zobaczyć na Instagramie pana Łukasza zdjęcia z tej podróży. Panie Łukaszu, my w dalszym ciągu życzymy panu udanego pobytu, jeszcze więcej wrażeń i przygód i usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.